Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek reakcja polskiego rynku na wyniki wyborów prezydenckich, a tu spokój. Wczoraj niewielkie wzrosty na giełdzie głównych naszych indeksów giełdowych. Dziś niewielkie wzmocnienie złotego. Jak to interpretować?
Coraz lepiej z wyborów na wybory.
Marek Lewandowski.
Mniejsza nerwowość w gospodarce, na rynkach walutowych, coraz lepiej i stabilniej przede wszystkim jesteśmy oceniani przez zewnętrzne instytucje i ratingowe, i finansowe. To chyba znaczy, że zaczynamy wchodzić pomału do tej ligi światowej gospodarek stabilnych. Żeby to jeszcze przełożyło się na siłę naszej waluty, która jest jedną z najbardziej deprecjonowanych walut na świecie. Szacuje się, że około 20% zaniżona jest wartość w stosunku do jej realnej wartości. Więc trochę jeszcze jest do odrobienia, ale to jest bardzo dobra wiadomość i bardzo się z niej cieszę.
Adam Protasiuk?
No jest to pewnie skutkiem tego, że odeszliśmy od jakiegoś czasu od gospodarki zarządzanej administracyjnie w kierunku gospodarki zarządzanej rynkowo i w związku z tym te wszystkie wybory, które mają miejsce, tak naprawdę coraz mniej wpływają w krótkim okresie czasu na ekonomię.
Tutaj też warto oddać szacunek pracodawcom, bo okazało się, i to są ostatnie informacje i też płynące z Komisji Europejskiej, ale też z innych instytucji finansowych, że polska gospodarka okazała się niezwykle odporna i elastyczna. Dosyć dobrze reaguje na zmieniającą się sytuację, co bardzo dobrze świadczy przede wszystkim właśnie o naszych pracodawcach. Mniej bym tutaj zwracał uwagę na rząd czy polityków, bo przecież jeżeli spojrzymy na scenę polityczną, to ona jest niezwykle roznamiętniona i rozchwiana, tymczasem gospodarka funkcjonuje całkiem nieźle i opiera się tym takim stereotypowym zagrożeniom, jak na przykład kondycja gospodarki niemieckiej. Okazuje się, że aż tak bardzo nie jesteśmy zależni i to jest bardzo dobry prognostyk. Myślę, on też przekłada się na to, że jesteśmy stabilniej oceniani, niż by moglibyśmy to oceniać my tutaj, patrząc na naszą wewnętrzną sytuację polityczną.
A wracając do punktów gospodarczych w programie prezydenta Andrzeja Dudy, przeglądając, czego można się spodziewać w tej kadencji, którym punktem prezydent może powinien zająć się najpierw w realizacji swojego programu? Ja tylko przypomnę, że tam był też dodatek solidarnościowy, który wszedł w życie.
No i Oczko Plus też już funkcjonuje, też można starać się o środki na małą retencję, na budowanie zbiorników czy zbieranie wody deszczowej w naszych gospodarstwach domowych. Ale myślę, że dzisiaj najważniejszym i podstawowym wyzwaniem dla pana prezydenta jako patrona dialogu społecznego jest odbudowanie znaczenia tego dialogu, bo w sytuacjach trudnych, kryzysowych, w ciężkich problemach, które mamy do rozwiązania, najlepszym narzędziem jest dialog i to taki dialog partnerski, gdzie powinniśmy szukać tych rozwiązań. Sposób wprowadzania tarczy antykryzysowej, a właściwie kolejnych jej odsłon, raczej nie był dobrym przykładem dialogu społecznego i tutaj jeżeli nie będziemy wspólnie z pracodawcami, pracownikami i stroną rządową pod patronatem właśnie prezydenta rzetelnie dogadywać się i szukać rozwiązań, to one będą powodowały napięcia społeczne, które w takim kryzysie mogą bardzo niedobrze pchnąć, w bardzo niedobrym kierunku pchnąć te najważniejsze dla nas sprawy.
Adam Protasiuk.
Jeżeli chodzi o ten temat, to pierwsza refleksja, która się nasuwa, to pewnie jest taka, że od jakiegoś już czasu politycy nauczyli nas traktowania poważnie składanych deklaracji przedwyborczych, co jeszcze nie tak dawno nie miało miejsca, więc dzisiaj rzeczywiście podchodzimy bardzo serio do deklaracji, które padają w kampanii wyborczych i rzeczywiście pewne wnioski z tego można wysnuwać. Generalnie ta kampania i deklaracje polityczne w dużej mierze sprowadzały się do kwestii socjalnych, które wiadomo, że w jakiś sposób zawsze obciążają budżet. kwestia wspomnianego oczka plus rzeczywiście to jest tak naprawdę w mojej ocenie wywołanie tematu i zadeklarowanie, że problem jest zauważony. Natomiast rzeczywiste skutki, które powinny nieść za sobą tego typu programy, powinny być zdecydowanie większe, bo samym oczkiem niewiele, że tak powiem, rozwiążemy problemów związanych z suszą, która po prostu i poziomem, niskim poziomem wód gruntowych, z którą mamy do czynienia. W kampanii gdzieś umykały deklaracje polityczne, które były związane z gospodarką, z rolą samorządu, czyli Fundusz Inwestycji Samorządowych, czyli inwestycje w służbę zdrowia, inwestycje w kolejnictwo, w energetykę. To były bardzo ogólne deklaracje i sygnalne bardziej, a tak naprawdę nas przedsiębiorców one zdecydowanie bardziej interesują, bo kwestie społeczne zawsze występują w takich kampaniach.
Wie pan, panie prezesie, trudno postawić taką sztywną granicę, co jest społecznym czy socjalnym transferem, a co jest transferem tak naprawdę do gospodarki, bo jeżeli spojrzymy na bon turystyczny, który ma być dedykowany do polskich operatorów turystyki, no to jest to jednak pewna forma wsparcia właśnie przedsiębiorców. Trudno też oddzielić 500+ od wpływu na wewnętrzną konsumpcję, na wewnętrzny rynek, szczególnie na rynek usług, który jest bardzo dużym rynkiem i bardzo ważnym rynkiem, jeśli chodzi o miejsca pracy i o wpływ na PKB. Ale ma pan dużo racji. Tutaj troszeczkę, tylko panie prezesie, ja wolałbym, żebyśmy właśnie rozwiązania gospodarcze takie konkretne wypracowywali w ramach dialogu społecznego, bo z jednej strony to wytworzycie miejsca pracy i doskonale wiecie, czego wam potrzeba, żeby te miejsca pracy były dobre, stabilne i dobrze opłacane, a z drugiej strony my wiemy, co robić, żeby te kryzysy czy problemy nie były przerzucane zbyt nadmiernie na pracowników. Więc ten dialog społeczny on jest rzeczywiście niezwykle ważnym narzędziem do tego, żebyśmy się gdzieś spotykali i właśnie jak najmniej wpuszczali polityków w to, bo oni przeważnie wiedzą lepiej, oni przeważnie narzucają nam jakieś rozwiązania, które potem niekoniecznie okazują się skuteczne.
A propos bonu turystycznego, no to się okazuje, że wszystko jest gotowe do tego, żeby świadczenia ruszyły już od 26 lipca, no to teraz czekamy na prawo, jak tutaj zadziała. Jeszcze jeden punkt. I to chyba z poprzedniej jeszcze kampanii wyborczej. Prezydent obiecywał emeryturę stażową. Tego nie udało się w pierwszej kadencji załatwić. Czy da się panów zdaniem emeryturę stażową wprowadzić w tej kadencji?
Nie tylko się da, ale ona ma bardzo neutralny wpływ na budżet państwa, na finanse publiczne, dlatego że emeryturę stażową może dostać tylko ktoś, kto solidnie pracując opłacał składki. Ten okres składkowy jest tutaj podstawowym kryterium, a więc to nie jest tak, że ktoś komuś daje jakieś pieniądze za darmo. To są ciężko wypracowane własne pieniądze, gdzie część naszego wynagrodzenia odłożyliśmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z którego teraz na emeryturze będziemy pobierali świadczenia. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że będziemy mieli pełną świadomość, że idąc wcześniej na emeryturę dostaniemy niższe świadczenie, bo dokładnie będziemy o tym poinformowani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w momencie, gdy będziemy taką decyzję chcieli podjąć. Dostaniemy też informację, ile dostaniemy więcej emerytury, jeśli jeszcze trochę popracujemy. Nie ma lepszego rozwiązania niż oddanie wolnej decyzji wolnemu obywatelowi, który sam będzie podejmował, czy chce dalej pracować, czy chce, mając nawet świadomość mniejszych pieniędzy, tę aktywność zawodową skończyć.
No także emerytury rzeczywiście to jest problem, tylko że znowu my byśmy oczekiwali jako przedsiębiorcy takiego programu związanego z katastrofą demograficzną. Demograficzną, z którą mamy dzisiaj do czynienia i która narasta, a nie za bardzo widzimy takie podejście systemowe, czyli tak naprawdę nie ma debaty publicznej, jak ma wyglądać, już powinien, tak na wzorem innych krajów, jak powinien wyglądać system w ogóle funkcjonowania w obszarze społecznym i gospodarczym osób w wieku 60+, tak nazwijmy, bo tutaj nie da się jednym pociągnięciem sznurka rozwiązać, jedną decyzją rozwiązać tego problemu. Tu muszą być działania systemowe, tu muszą być też działania oddziaływujące na tą tkankę społeczną w postaci takiego komunikatu, czyli zrozumienia sytuacji, zmiany przyzwyczajeń, zmiany jakby podejścia do tego problemu, a tak naprawdę patrząc z perspektywy właśnie nawet w tej kampanii to w ogóle nie wybrzmiało, czyli my ciągle stoimy przed rozwiązaniem tego problemu, a problem już ten mamy dzisiaj, tak? Bo z jednej strony ilość osób w wieku emerytalnym, które jest na utrzymaniu osób pracujących, nam rośnie. Jeżeli Eurostat dzisiaj ogłosił, że milion osób starszych nam się pojawi, czyli te proporcje jeszcze bardziej będą zachwiane, czyli potrzebny jest nam taki potężny dialog, dyskusja poważna, bo to jest zmiana w ogóle systemu funkcjonowania kraju. Nie boję się użyć tego słowa, a tak naprawdę my działamy instrumentalnie, tak punktowo, tutaj wiek emerytalny wydłużymy, zmniejszymy, a potrzeby są szerokie, bo chociażby problem badań przesiewowych, który jest jakimś tam jednym z elementów, ciągle w naszym kraju nie jest rozwiązany, a to jest taki jeden z elementów, który powinien tworzyć ogólną strategię polityki demograficznej kraju.
Bardzo dziękuję, panie prezesie, że pan to powiedział i to mówię całkowicie szczerze. Przypomnę dyskusję z 2012 roku i mamy ogromne pretensje do Donalda Tuska, że tej dyskusji wtedy nie rozpoczęliśmy, bo Solidarność nie sprzeciwiała się wydłużeniu wieku emerytalnego. Solidarność sprzeciwiała się, żeby dyskusję o wieku emerytalnego, żeby kwestię emerytur zacząć od wieku emerytalnego. Mówiliśmy właśnie, że kluczem i głównym problemem jest demografia, która nas położy bez względu na to, jaki wiek emerytalny ustalimy. Mówiliśmy o prewencji wypadkowej, że o medycynie pracy, że tutaj pod tym względem jest dramat. I mówiliśmy także, że musimy szukać różnych narzędzi do tego, żeby wydłużać aktywność zawodową. Obawialiśmy się, że jeżeli Donald Tusk wydłuży wiek emerytalny, niczego więcej się nie zrobi. I niestety tak się stało. I dzisiaj straciliśmy parę lat, bezcennych lat. Sytuacja się pogarsza, tak jak pan prezes mówi. I jeżeli nie wrócimy do poważnej debaty na temat całego systemu, ale przede wszystkim właśnie demografii, to ten system i tak prędzej czy później się zawali, czy będziemy wydłużać wiek do 100 lat, czy będziemy go skracać, czy będziemy wprowadzać takie czy inne rozwiązania.
No to zmieniamy trochę temat, ale zostając przy rynku pracy, Ukraińcy chcą wracać do pracy w Polsce. Wynika z najnowszego raportu Otto Work Service. Chce tego aż 70% ankietowanych. Wyjechali z Polski z powodu utraty pracy przez lockdown albo z powodu niepewności o przyszłość. Teraz chcą wracać. No i właśnie, po pierwsze, czy będzie zapotrzebowanie? Po drugie, no, do jakich prac? No, a po trzecie, widać z tego, o czym wspominaliśmy przed chwilą, sytuacja demograficzna jakby no, pokazuje, że pracownicy są nam potrzebni.
Solidarność nie ma problemu z pracownikami z zagranicy, nie tylko z Ukrainy, o ile stosowana jest zasada, że te same warunki za tę samą pracę, żeby nie było takiego dumpingu socjalnego, jaki można obserwować w wielu miejscach na świecie. Natomiast tutaj jest problem inny. Jak będzie wyglądało odmrażanie gospodarki, jak będą wyglądały przede wszystkim gospodarki, z którymi współpracujemy? Słowem, czy Ukraińcy będą mieli do czego wracać, bo jeżeli to zamrożenie będzie się przeciągało, a jeśli nie daj Boże druga czy trzecia fala epidemii stanie się faktem, no to wtedy możemy mieć w ogóle problem z miejscami pracy. Jak na razie tarcze działają, jak na razie wygląda to nie najgorzej, ale my tylko przesunęliśmy w czasie problemy, które tak naprawdę nie zostały jeszcze rozwiązane. Zbyt wiele niewiadomych i od tego, jak to się rozwinie, zależy, czy oni tutaj będą mieli do czego przyjeżdżać, czy nie.
No i pracodawca teraz odpowie, będą mieli do czego wracać, czy nie?
Oczywiście, że będą mieli do czego wracać, bo ta dziura demograficzna działała, działa i będzie działała. Kwestia jest w jakiej skali, a tak naprawdę jakie będą uciążliwości związane z tym powrotem, które dzisiaj są niemałe, tak? Czyli tak okres kwarantanny 14-dniowej ponoszony na koszt takiego pracownika przyszłego, no jest to dużym wyzwaniem dla tych osób, które mają pracować w Polsce. Natomiast problem, z którym my się tak naprawdę w tym kontekście również musimy zmierzyć, to jest problem jesieni, bo to odmrażanie gospodarki nie polega na tym, że my ją odmrażamy i mamy problem z głowy, tylko to odmrażanie bardziej polega na tym, że powinniśmy się nauczyć funkcjonować w nowym systemie, czy to, co dzisiaj obserwujemy w innych krajach, czyli permanentne badanie, testowanie, czyli wyłapywanie tych źródeł tam, gdzie powstają te pandemiczne źródła
zakażenia.
To jest ta metoda, która będzie jesienią stosowana, czyli nam nie grozi w tej chwili już zamknięcie gospodarki, natomiast nam grozi to, że my się z opóźnieniem zaczniemy dostosowywać do reguł, które będą funkcjonowały na całym świecie, bo tutaj nie, może to był efekt też trochę kampanii, bo nie słyszymy dzisiaj dyskusji właśnie na temat, jak ten system będzie wyglądał w momencie, kiedy ta pandemia będzie miała swoje nasilenie wtórne, czyli remisja jesienna, a ona będzie, bo wszyscy naukowcy to potwierdzają, a samymi maseczkami niestety smarowaniem rąk, niestety dezynfekowaniem my tego problemu nie rozwiążemy. A nie słyszymy tak naprawdę o tych elementach, które powinny funkcjonować, czyli taki na przykład, wracając do kwestii pracowników z Ukrainy, taki pracownik powinien być przetestowany, a nie przechodzić dwutygodniową kwarantannę, bo to jest z jednej strony technologia na to pozwala. Jest to na pewno tańsze rozwiązanie, tylko wymaga wdrażania systemowego. Jeżeli potrafią być testowane wszyscy pasażerowie siadający na danym lotnisku, jeżeli są już punkty takie graniczne, które testują, to równie dobrze oparcie się na takim teście powinno być takim elementem pozwalającym na rozpoczęcie pracy takiego pracownika. Ale to jest problem, tak jak wspomniałem, szerszy, bo my cały czas jako przedsiębiorcy trochę z takim, z jednej strony obserwujemy optymizm, bo są wakacje, bo już wyszliśmy z domu, więc trochę staramy się odczarować rzeczywistość i mówić, patrzeć optymistycznie w przyszłość, ale z drugiej strony jak zaczynamy rozmawiać, no dobra, ale to tak konkretnie, no to jesteśmy świadomi tego, że czeka nas wyzwanie na jesień i musimy się do tego wszyscy wspólnie przygotowywać.
Poza tym, że nie wiemy, jak zachowają się nasi sąsiedzi zagraniczni, bo ja tylko przypomnę Państwu, że kilka dni temu Australia ponownie wprowadziła lockdown. Tym razem odcięła całe miasto, 5-milionowe Melbourne, więc z takimi sytuacjami musimy się liczyć. No i z tym, że też nie jesteśmy samotną wyspą, bo dookoła są inne kraje i co robić, jeśli one znowuż pozamykają granice. Zmieniamy temat już tak na koniec. 11,5 miliarda złotych. Tyle są dłużni swoim dzieciom alimenciarze. To dane rejestru dłużników BIK Infomonitor. Rekordzista jest winien swoim dzieciom 640 tysięcy złotych. 94% dłużników alimentacyjnych to mężczyźni. Ponad 16 tysięcy dłużników to są kobiety. Tylko w pierwszym półroczu tego roku gminy dopisały prawie 14 tysięcy nowych dłużników alimentacyjnych do rejestrów. No i na koniec maja nie płaciło na rzecz swoich dzieci ponad 280 tysięcy osób. Jak z tym walczyć? My wracamy do tego tematu, on powraca jak bumerang, ale warto o tym mówić. Jak z tym
trzeba
walczyć?
Trzeba uczciwie przypomnieć, że to zjawisko bardzo się zmniejszyło i ostatnie lata mimo wszystko dały duży postęp w zmniejszeniu skali tego, tych zadłużeń, tego zjawiska. Natomiast nie da się inaczej walczyć jak w taki sam sposób, jak walczy się na przykład z karuzelami VAT-owskimi, z mafiami VAT-owskimi. Trzeba po prostu to ścigać. To są ciężkie przestępstwa kryminalne. Kwoty bardzo duże. Jak komuś się kradnie samochód za 10-15 tysięcy złotych, wszyscy oceniają to jednoznacznie. Jak zalega się swoim dzieciom 15 tysięcy złotych, to wszyscy patrzą jakoś to tak, no to taka tam, ale to ciągle jest kwota wielkiej wartości. Trzeba traktować to jako zwykłe, pospolite przestępstwo, które powinno się ścigać i tyle.
Mm-hmm. Ja mam wrażenie, że mamy do czynienia tutaj też z takim problemem trochę społecznym, czyli z takim przyzwoleniem na tego.
Z takim mentalem, dokładnie.
I to jest chyba punkt wyjścia tak naprawdę, czyli to, żeby zrealizować te postulaty, o których pan wcześniej powiedział, to oczywiście one będą działały, natomiast lepiej będą działały, jeżeli zaczniemy od tego, że będzie to element stygmatyzowania, że jednak tak potraktujemy, jak to zostało powiedziane, że jest to po prostu forma przestępstwa, bo oczekiwanie, że te wypłaty tych alimentów będą realizowane w dobrej wierze, tak na zasadzie z dobrowolności, no niestety jest, statystyki tutaj pokazują, że to, co można było w tym zakresie zrobić, zostało zrobione. Teraz zostały już tylko te zobowiązania, które wymagają już podejścia takiego formalnego, prawnego. Jest to zobowiązanie jak każde inne. Mam dług w banku, nie zapłaciłem komuś, nie uregulowałem zobowiązania. To jest takie samo zobowiązanie i tak powinno być traktowane, a w społeczeństwie jednak tak nie jest traktowane.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Kasia Piekło program realizowała. Prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję.